Hej, witajcie na kanale Spalmy To. Będziemy kontynuować Mgły Ravenloftu. Jednakże zanim przejdziemy do kolejnego odcinka, no, musimy pewną rzecz ogłosić.
Słuchajcie, pewnie zauważyliście, że już że jesteśmy dzisiaj w ograniczonym składzie. Niestety z przyczyn osobistych Marta podjęła decyzję o tym, żeby zrezygnować z udziału w naszym projekcie. Do tego niestety, jak pewnie się zorientowaliście, sytuacja wygląda w ten sposób, że nie mamy nawet za bardzo możliwości w jakiś godny czy sensowny sposób usunąć czy pożegnać Agatę w ramach historii, dlatego że no niestety sytuacja jest taka, że w poprzednim odcinku Marta była, w dzisiejszym już jej nie ma, więc jedyne, o co możemy was prosić, to tak naprawdę zaakceptowanie pewnego rodzaju retconów, które pojawią się w ciągu najbliższych odcinków. Za chwilę Oskar powie dokładnie, o co chodzi. No niestety, takie są sytuacje czasem życiowe, że tak powiem. Ale no, wydaje mi się, że z tego miejsca możemy podziękować Marcie za to, że tworzyła z nami tę historię przez 60 ileś tam odcinków. I nie tylko te, dlatego że też one-shoty, w których pojawiły się jej postaci, które zainspirowały was do różnych rzeczy. Począwszy od fanfika, który się pojawił o Agacie, poprzez fanarty, które omawialiśmy jakiś czas temu, więc mamy też nadzieję, że z Martą jeszcze będzie okazja kiedyś pograć, kiedy sytuacja się ustabilizuje, może jakiegoś one-shota namówimy ją, albo może pojawi się kiedyś gościnnie w naszej drugiej kampanii, zobaczymy. No a na razie tak to wygląda. Chłopaki, czy chcecie coś dodać w ramach podziękowania w kierunku do Marty i w kierunku do pani Agaty, która jest postacią.
No, Macie, bardzo dziękuję za grę, bo kurczę, zrobiliśmy kupę dobrych, fajnych przygód, spędziliśmy kupę fajnych godzin na graniu, no i też mam nadzieję, nie, że już przy drugiej kampanii uda się jakoś jeszcze pograć trochę, nie? Na pewno będą okazje, więc...
Słuchajcie, mamy plany co do drugiej kampanii takiej, żeby było, można to było zapraszać gości, żeby ktoś się mógł pojawić i zniknąć i tak dalej, więc będzie dużo bardziej, dużo łatwiejsza w kwestii połączenia jej z różnymi innymi zobowiązaniami życiowymi, że tak powiem, więc nasze drzwi stoją przed Martą otworem.
Tak, planujemy, żeby w kolejnej kampanii jak najbardziej było miejsce nawet na, jak trzeba, będzie 5 graczy plus mistrz gry, więc jeżeli zajdzie taka potrzeba, jeżeli Marta wyrazi
trzech
chęci...
Gry. 18 graczy.
Trzech mistrzu gry od razu. Tak, zawsze jeżeli
kampania.
Marta wyrazi chęci i będzie chciała się w jakiejkolwiek roli w kolejnej kampanii pojawić, to oczywiście drzwi stoją otworem.
No ja chciałem powiedzieć jeszcze, że oczywiście wkład tutaj Marty w Mgły był oczywiście samej naturą rzeczy ogromny, w związku z tym, że no to nie jest serial, gdzie mamy scenariusz i odgrywamy jakieś nasze dialogi i tak dalej, każdy jest od razu twórcą swojej postaci. I dlatego też niestety no nie moglibyśmy zrobić tak, żebyśmy mogli w jakikolwiek sposób poprowadzić godnie historię Agaty bez niej. A i równocześnie nie powinniśmy, wydaje mi się, na tym etapie w jakikolwiek sposób negować jej udziału w całej historii i jej wkładów także w nasze postacie, no bo każda z naszych postaci rozwijała się też w relacji do Agaty. No i ja tutaj też chcę bardzo podziękować Marcie za cały udział. To już jest 2-letni projekt nasz, prawda? W tych one-shotach mamy, świetnie grała jako oczywiście jako Agata, jako Mantis i jako Jadwiga. To wszystkie sesje z Martą uważam za fajne i udane i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja wspólnie zagrać.
Tak jak mówiliśmy, niestety będzie to wymagało od nas pewnego rodzaju retconów, dlatego teraz oddaję głos Oskarowi, który powie, co się zmieniło w naszej historii w ciągu ostatniej sekundy.
A co zostało bez zmian?
Myśleliśmy o tym, jeżeli chodzi o, tak jak Adam wspomniał, no nie da się tutaj zrobić nic sensownego, a jakiekolwiek, myśleliśmy nawet o tym, ale jakiekolwiek działanie off screen, o Agata odeszła, o coś się stało, uznaliśmy, że jest sztuczne i niepotrzebne i wcale nie odpowiednie do postaci Agaty, bo to byłoby coś, co nagle podjęlibyśmy po odejściu Marty za nią decyzję, która co zrobiła jej postać, co nie uważam, że jest okej. W związku z tym, ponieważ nie mamy takiej opcji, wiecie, że drużyna w poprzednim odcinku była w wieży Anastazji. No, siłą rzeczy tu nie ma dobrego miejsca, żeby pożegnać się z Agatą, więc niestety musicie sobie wyobrazić, że Agata odeszła przed przybyciem do wieży Anastazji. Teraz nie powiem wam, jak odeszła, nie powiem wam, w jakich okolicznościach się to stało, nie powiem wam, jaki wątek był z tym związany, ponieważ uznaliśmy, że będziemy musieli po prostu przejść do porządku dziennego nad tym, że no nie da się tego zrobić naturalnie i organicznie, więc żeby nie usuwać jakby tej postaci, ponieważ tak jak Adam powiedział, odegrała dużą rolę w życiu każdej innej postaci w drużynie. Musicie jakoś się z tym pogodzić, niestety, że Agata była i w pewnym momencie odeszła. Nikt nie będzie pytał, w jaki sposób, po prostu uznajemy, że w pewnym momencie odeszła i nie będziemy wracać do tej kwestii, więc jeżeli ktoś by pytał, jak to się stało, w jakich okolicznościach, ja wiem, że to jest nieorganiczne, ja wiem, że to trochę burzy całą narrację fabularną, ale uznaliśmy, że na tym etapie to jest absolutnie najlepsza decyzja, więc ten temat, tak jak oczywiście wspomnienia z Agatą będą absolutnie się pojawiały i jeżeli ktokolwiek w drużynie będzie chciał wspomnieć o jakiejś wspólnej historii, jakichś wspólnych wydarzeniach, to oczywiście będzie się to pojawiało, bo Agata dalej jest częścią życia tych postaci, tak nie będziemy się nigdy odnosić do tego, w jakich okolicznościach odeszła, bo uznaliśmy, że lepiej to zostawić jako coś niedopowiedzianego. Jeśli chodzi o element jakby tu kluczowy, czyli opata, który jak wiecie będzie bardzo potrzebny w tym zadaniu, które drużyna robi, uznaliśmy, że w momencie, w którym Axagard trafił do jednego naszyjnika, opat, znowu znowu będę to powtarzał, ale w okolicznościach, których nie będę tłumaczył i nikt z nas nie będzie ich tłumaczył, trafił do naszyjnika Świętej Markowi, który nosi Trevor. Znowu nie będziemy o tym wspominać, w jaki sposób to się stało, jak to się stało, po prostu został tam w jakiś sposób zamknięty, tak samo jak Axagard w drugim naszyjniku. I generalnie tyle. Cała reszta rzeczy pozostaje bez zmian, cała reszta rzeczy pozostaje tak, jak była. Wiem, że są to dwie dziury, których nikt nie będzie tłumaczył i osobom, które są bardzo skrupulatne w spisywaniu, łączeniu wszystkich faktów, może być z tym trudno, ale uznaliśmy, że to jest po prostu najlepsza droga, żeby dalej poprowadzić tą fabułę i ją dokończyć, bo też chcemy dokończyć Mgły Ravenloftu i wiem, że wy chcecie zobaczyć finał tej historii.
Ja mam jedno słowo do powiedzenia, po prostu multiversum. Będą z tego pieniądze jakieś na pewno, bo to teraz tak się robi po prostu. Za chwilę pojawi się ten Duran gdzieś.
W każdym razie, po raz kolejny, jak przy każdym wstępie, bardzo chcę podziękować wszystkim osobom, które wspierają nas na Patronite. Napisaliśmy wam tą informację trochę wcześniej, żebyście też mogli się jakoś przygotować do tego, że będą te zmiany.
Tak, i dziękujemy za wszystkie miłe, super miłe komentarze, które się pojawiły wtedy, które zarówno stanowiły wsparcie dla nas w tej sytuacji, w której mamy takie małe trzęsienie ziemi i musimy rzeczy posklejać jakoś bez udziału Marty, jak i wszystkie miłe komentarze, które pojawiły się i podziękowania w kierunku Marty, do których też się dołączamy.
Jak najbardziej. Więc jeszcze raz bardzo wam dziękujemy. No i przejdziemy teraz do kolejnego odcinka Mgieł Ravenloftu, gdzie drużyna właśnie opuszcza wieżę Anastrazji. Tym razem, tak jak mówię, we trójkę wynoszą stamtąd nieprzytomnego, rannego wilkołaka. Ostatnim razem drużyna trafiła na przełęcz Zolenka do laboratorium Anastrazji, gdzie udało się uratować Emila, wilkołaka, który zaginął już jakiś czas temu. Anastrazja jednak wcześniej poddała drużynę próbom na swoich golemach. Po czym drużyna zabrała rannego, nieprzytomnego wilkołaka i wycofała się póki co, zostawiając Anastrazję przy swoim dalszym badaniu. Tak więc schodzicie na dół, na most z powrotem, na przełęczu Zolenka, w dole słychać odległy szum wody, a znajduje się daleko, daleko w dół w wąwozie, nad którym przerzucono ten duży kamienny most. Kiedy rozglądacie się po moście, zauważacie, że ta mgła, która ostatnio zstąpiła na Barowie, zatrzymuje się gdzieś w okolicach tej części, z której przybyliście. To jest bardziej północna część mostu. północna część w ogóle Barovii, natomiast jakby jakaś niewidzialna bariera nie chciała do końca puścić jej dalej. Most jest tylko delikatnie zamglony, natomiast na południe, a bardziej właściwie południowy wschód, gdzie majaczu górskie szczyty przykryte śniegiem, jest piękna widoczność, jakiej właściwie nigdy nie widzieliście w Barovii, bo nawet kiedy Strat, powiedzmy, nie był jeszcze na was wkurzony, zawsze w mniejszym lub większym stopniu mgła zalegała. Tam jednak jest kompletnie przejrzyście. Na moście koło was położyliście na tą chwilę rannego Emila, który oddycha. Trevor upewnił się, że jego życiu w najbliższym czasie nic nie zagraża. Jednakże no, wilkołak jest nieprzytomny po dniach, tygodniach tortur i eksperymentów. Tak łatwo do siebie nie dojdzie.
Musimy kogoś wezwać, żeby go zabrał stąd.
Może znajdźmy jakieś miejsce, żeby rozłożyć obóz, wylizać trochę rany i spróbujmy się odezwać do Martikowów, nie wyślą kogoś. Bo szczerze, musimy się też odezwać do Kazimira. Potrzebujemy jego wiedzy na temat tego, gdzie mamy się dostać, tak?
Tak.
Nic nie idzie zgodnie z planem. Mieliśmy zamordować Anastrazję i ona jest dalej niezamordowana. Nie podoba mi się to. Nie mamy dostępu do portali, wszystko się sypia.
Nikt nie przewidywał zakładników, przynajmniej wiemy, gdzie portal jest.
Dobra. Chcę się rozejrzeć, czy znajdzie się jakieś w okolicy, może po tej stronie, z której przybyliśmy mimo wszystko, czy znajdzie się jakieś miejsce, gdzie możemy rozłożyć obóz i jakby w miarę na chwilę się zatrzymać w miarę bezpiecznie. Nie wiem, czy mieliśmy takie miejsce już wcześniej.
Tam jest dalej gęsta mgła, która bardzo utrudni ci znalezienie takiego miejsca, ale oczywiście możesz próbować. Więc jeśli chcesz, możesz rzucić na sztukę przetrwania z utrudnieniem.
Może spróbujemy po tej przejrzystej stronie.
Czy chcemy, żeby nasi znajomi przechodzili przez most za każdym razem, kiedy będą próbowali się do nas dostać? Chociaż możemy po prostu mieć wyjść. Nie wiemy, co tam jest po tej stronie tak naprawdę.
Widzicie jakąś ścieżkę, która znika między pagórkami. Odrobinę dalej widzicie już śnieg, który powoli zaczyna zalegać. Im wyżej wasz wzrok się wznosi, tym jest go siłą rzeczy więcej. Ścieżka bardzo szybko milknie między pierwszymi wzniesieniami. Pojedyncze dosłownie jeszcze takie karłowate drzewka znajdują się tam, ale bardzo, bardzo szybko znikają. Być może kilka z nich mogłoby stanowić jakąś niewielką osłonę od wiatru, ale nic poza tym.
Jak długi jest ten most generalnie?
Most ma 40 metrów, jak dobrze pamiętam.
Okej, to nie jest jakoś bardzo długi. Dobra, no to w takim razie proponuję znaleźć jakieś miejsce do takiego w miarę prowizorycznego obozu, żeby było w miarę bezpieczne po tej stronie, która jest niezamglona. W razie czego, żeby nasi znajomi nie musieli przechodzić przez most, no to najwyżej przejdziemy te 40 metrów, to nie jest jakoś bardzo daleko, nie?
Więc przeprawiacie się na drugą stronę. Mgła, tak jak mówię, tutaj nie dociera, ale natychmiast wszyscy poza Konstantynem odczuwacie chłód, który w jednej chwili, właściwie w momencie, w którym schodzicie z mostu, dociera do was zimne górskie powietrze, które z jakiegoś powodu nie było wyczuwalne wcześniej.
Wciągam szalik z plecaka.
Tak jak mówię, kilka karłowatych drzewek w pobliżu powinno stanowić wystarczająco dobrą osłonę przed wiatrem, żebyście nie byli kompletnie wystawieni na działanie żywiołów, jednakże no nie będzie to jakoś wyjątkowo przyjemne obozowanie.
No, owijam się swoją peleryną i zakładam kaptur.
W takim razie, skoro jesteśmy tutaj, to chcę się odezwać. Dobrze pamiętam, że mieliśmy mniej więcej w tym miejscu zadzwonić, że tak powiem, do Kazimira, żeby nas poprowadził dalej, tak? W takim razie chcę się odezwać po pierwsze do Martikowa Starego, Daviena, i powiedzieć mu, żeby czy może wysłać kogoś tutaj, bo mamy tutaj rannego, którego trzeba do Kresk przeprowadzić. Nie chcemy go wysyłać, zakładam, że samego, najwyżej damy im konia, w sensie Roberta, ale żeby nie, Robert nie jechał sam, ani żebyśmy nie musieli się wracać. I chcę się też odezwać do Kazimira, powiedzieć mu, że tu jesteśmy, że jesteśmy na moście, że przyszedł czas, żeby dokonała się nasza umowa. I na koniec jeszcze chcę się odezwać do Volenty.
więc tak. Od Kazimira słyszę tylko krótką odpowiedź, że natychmiast wyrusza. I tyle. To jest cała odpowiedź, którą od niego dostałeś.
Mhm.
Davian powiedział, że Adrien jest wolny, sprawdzi jeszcze, czy będzie mógł kogoś ze sobą zabrać, czy nie.
Mhm.
No, natomiast prawdopodobnie chcieliby jeszcze Elvira ze względu na to, że jest lekarzem, żeby było dla bezpieczeństwa, ale nie wiadomo, czy będzie w stanie. Natomiast Adrien na pewno przyleci. Volenta ci nie odpowiada.
Jeszcze nie powiedziałem, co chcę napisać do Volenty. Co chcę powiedzieć?
Możesz
do Volenty.
Powiedzieć. Okay.
Odzywam się do Volenty mówiąc: hej, tu Pins. Odzywam się, bo wydajesz się być interesującą osobą. Wydaje mi się, że jesteśmy obie w tym samym wieku, chociaż jesteś w tym wieku dużo dłużej, ale podoba mi się twój styl i było śmieszne, jak mnie prawie zamordowałaś wtedy w lesie. LOL XD. I mamy też wiele wspólnych zainteresowań, takich jak na przykład przemoc. I może kiedyś chcesz się jakoś spotkać, pogadać czy coś, jak już skończymy się mordować. LOL. Hej. Cześć.
Masz świadomość tego, że wiadomość dotarła, ale Volenta... Nie słyszeliście, żeby Volenta w ogóle się odzywała, więc to się oczywiście nie zmieniło, ale masz świadomość, że wiadomość została wysłuchana.
Więc mam nadzieję, że to jest początek wielkiej przyjaźni. Aha. Ponad podziałami.
Aha. Więc jeśli nie chcecie nic więcej, to oczywiście możecie udać się na spoczynek, zakładając, że będziecie pełnić pewne jakieś warty.
Szukam jakichś korzonków w tym lesie dookoła.
W tym śniegu, chciałbyś powiedzieć.
W tym śniegu.
Ja mogę pełnić wartę całą noc, bo nie muszę spać, więc spoko.
Dobrze, Konstantin. Jak nie musisz, to dobrze. A możesz spać? Możesz spać, czy nie możesz?
Mogę sobie wmówić, że śpię. I wtedy jest prawie jak spanie. Zamknę oczy i coś tam się dzieje. Ale to
A
nie
jak
jest...
nie śpisz i zamkniesz oczy, też coś się dzieje w twojej głowie?
Aż się upewnię, czy nie musisz spać.
Znaczy to jest sen trochę, ale to wiesz, ja tego nie traktuję jako snu. Okay. To jest taki wampirzy sen, nie?
Mhm, Pins coś zapisuje w takim notatniku swoim, to mówisz.
Generalnie możesz się zmęczyć i możesz mieć potrzebę snu.
To jest coś na wzór snu, ale nie takiego jak ty przeżywasz.
Mało osób przeżywa sen tak jak ja, szczerze mówiąc.
O, to ciekawe, jak to wygląda u ciebie?
Odkąd się urodziłam, jedyne sny, które mam, to sny o piekle. Tortury, zniszczenie, śmierć, cierpienie. Musiałam przejść coś w rodzaju szkolenia, żeby być w stanie to lepiej kontrolować. Większość osób mojego rodzaju po prostu zaczyna mordować ludzi w losowych momentach potem, bez takiego specjalnego przeszkolenia, przez te sny właśnie.
To do specjalisty warto się udać.
To prawda. To moi rodzice są specjalistami od tego. Jego dziadek, pradziadek.
Kogo dziadek? Kim jest jego dziadek? Znaczy ja znałem jego,
nie
jest jego dziadek, ale to nie był nikim niezwykłym.
To może był inny dziadek.
Może był?
Tego raczej nie znałeś.
Tego nie znałeś. Już spałeś wtedy.
Okej. Nie, to był pradziadek. Jezu, to było tak dawno. Jezu,
słuchaj,
nie mogę
ja się
Jezu.
Nawet już pobudziłem.
Dobra,
tym wszystkim.
Nieważne.
Dużo więcej pra.
Możesz je, spróbuj korzonka może, nie chcesz, nie?
To ja biorę tego korzonka i udaję, że jem, ale wyrzucam, jak Pins nie patrzy.
Generalnie Konstantin, Van Richtenowie, których ty znałeś, zanikają w mrokach dziejów, nie wiem wiele sam o nich. I może szukam miejsca na rozpalenie ogniska.
Zakładam, że już to zrobiliście.
Zrobiliśmy, to ogrzewam
bez ogniska generalnie byście tu pozamarzali w tej temperaturze, więc... Bieracie jakieś patyki, które wydają się być w miarę...
Szkoda, że nie mamy żadnego innego sposobu na rozpalenie ogniska. Musimy zbierać patyki i zapalić. Ogrzewam ręce.
W takim razie możecie wszyscy zrobić długi odpoczynek.
O matko, jak jestem pobity, matko, ale se odpocznę teraz, dawaj. O, jak pięknie, chłop zdrowy.
Noc upływa wam bez jakichkolwiek rewelacji, ani od strony wieży położonej zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej, ani tym bardziej z drugiej strony mostu. Nie nadchodzą żadne postacie, które miałyby was niepokoić. Stojąc na warcie, od czasu do czasu zauważacie jakieś ruchy we mgle tam po drugiej stronie, ale jest to na tyle daleko, jest to na tyle niewyraźne, że ciężko wam je w jakikolwiek zidentyfikować. Być może to kolejne istoty ze mgły, które poruszają się w środku. W każdym razie w żaden sposób nie opuszczają swojej domeny. Zimno daje wam się trochę we znaki, jednakże przywykliście również do górskiego powietrza Kresk, szczególnie Trevor. Nie jest to jakoś wyjątkowo zimniej. Nad ranem dwa kruki lądują tuż obok was i w jednej chwili przeistaczają się z powrotem. Jest to zgodnie z zapowiedzią Adrien i Elvir, którzy pojawiają się koło was. Elvir natychmiast zauważa leżącego Emila, który przez całą noc parę razy jęknął, ale poza tym nie wygląda, żeby najbliższy
czasie... Wykryliśmy go jakimiś kocami, prawda? Czy czymś takim, nie wiem, płaszczem i zapasowym, czy coś, żeby...
leżał na śniegu, rzuciliście.
W śniegu leżał.
Nie, Trevor, jeżeli sprawdzałeś, że tak powiem, stan pacjenta, to był stabilny. Jęknął parę razy, ale generalnie jego oddech jest na tyle głęboki, że masz przeczucie, że jego życiu w najbliższym czasie nie zagraża jakieś niebezpieczeństwo. Jego wilkołacze zdolności dalej są w stanie go powoli składać do kupy z tych najwyraźniej niesamowitych i niemożliwych do przeżycia dla zwykłego człowieka obrażeń.
No skoro jest tutaj Elvir, to w takim razie chciałbym podzielić się z nim tymi moimi wynikami badań. To co wcześniej sam wywnioskowałem z badania wilkołaka i powiedzieć mu, że powinien być szybko zebrany w jakieś bezpieczne miejsce, najlepiej do Kresk.
Elvir na chwilę odchodzi razem z Trevorem, żeby Elvir mógł również ten sam pacjent, natomiast Adrien zwraca się do reszty z was. Generalnie sytuacja w reszcie Barovii jest bez zmian. Mgła jest bardzo gęsta i kiedy lecieliśmy tutaj, właściwie nie dało się zobaczyć szlaku. Tej nocy, na ile się orientuję, mam nadzieję przynajmniej, że nikt nie odszedł. Nie widzieliśmy żadnych ludzi, ale znowu mgła jest tak gęsta, że nawet gdyby szli tuż pod nami, moglibyśmy ich nie widzieć. W czasie dnia jednak nikt nie niepokoił winiarni. Mamy nadzieję, że w innych miejscach jest podobnie, ale kontaktu za bardzo nie mamy. Tak jak mówię, nasze... lotne patrole na niewiele się zdają przy obecnych warunkach.
Rozważaliście przeniesienie się do Kresk?
Rozważamy to, aczkolwiek na razie musimy zabezpieczyć winiarnię. Niedawno ją odbudowaliśmy i ojciec bardzo by nie chciał, żeby ją teraz od tak porzucać. Jeżeli udałoby nam się ją dobrze zabezpieczyć i upewnić, że po naszym powrocie nie będzie znowu zdewastowana, to prawdopodobnie w końcu wyruszymy.
Przydałby się jakiś papież czy coś, żeby rzucił jakieś błogosławieństwo odpowiednio mocne. Niestety nie ma żadnego w okolicy.
Adrien mówi, fakt, coś czytałem o papieżach.
Papieże są bardzo rzadcy, zwłaszcza tutaj.
W każdym razie rozgląda się i widzi tylko Drusillę. Zakładam, że nie wiem, czy Robert jest dalej obecny, czy nie.
Tak, no Robert jest cały czas obecny.
To on się rozgląda i widzi Roberta i Drusillę i mówi... Mhm. Konie mogą nie na wiele wam się przydać, jeżeli chcecie iść dalej w tamtą stronę.
Weźcie Roberta. Robert znajdzie drogę do mnie.
Nie wiem, jak chcecie tą biedną szkapę prowadzić w te góry? Wskazuje na Drusillę.
Może weźcie Drusillę, a Roberta weź do kieszeni. Gdyby się przyda, to będzie łatwiej go sprowadzić, a Drusilla...
Oba konie im się przydadzą w tej chwili z chorym. I przy okazji ja kontaktuję się telepatycznie z Robertem, tak podchodzę do niego, przykładam swoje czoło tak do jego czoła i mówię mu, że jak skończy sprawę z wilkołakiem, to żeby po prostu znalazł mnie.
Elvir mówi, przeniesienie się do Kresk jest sensowne, ale tak jak pewnie brat wyjaśnił, nie będziemy tego robić w najbliższym czasie, a w winiarni będę miał wszystkie potrzebne przyrządy i lekarstwa, żeby zająć się rannym. Zakładam, że w Kresk opactwo też było dobrze zaopatrzone, ale póki co pojedziemy do winiarni. Jeżeli będziemy gotowi do transportu, to przeniesiemy się razem ze wszystkimi do Kresk. Postaram się go postawić na nogi w winiarni, tak żeby mógł podróżować, choć nie znam jeszcze tak dobrze, że tak powiem, możliwości wilkołaków, więc ale jeśli są, zakładam, podobne do tego, co my możemy, to myślę, że kilka dni powinno przynajmniej prowizorycznie postawić go na nogi.
Dobrze byłoby, żebyście zajrzeli chociaż do Kresk i porozmawiali z Ulejką, bo jak on się obudzi po iluś tygodniach tortur i zobaczy obcych ludzi nad sobą, to nie wiadomo jak zareaguje. to wilkołak też jakby, nie?
Elwir się zastanawia. Słuszna uwaga. Jak tylko go dowieziemy... Adrien. Adrien kiwa głową. Transport między miastami jest jeszcze w miarę możliwy. Ta mgła aż tak z jakiegoś powodu nie zalega gęsto w miastach. To, że po drodze nic nie widać, to inna sprawa. Strat mógłby w tym momencie przemaszerowywać całą armię trupów przez Barovia, a my byśmy nawet o tym nie wiedzieli. No nic. Wiem, że macie swoje sprawy, więc jeżeli chcecie ruszać w drogę, to nie będziemy zabierać waszego czasu. Elwir zabezpieczy pacjenta. Widzisz, jak Elwir upewnia, podchodzi do Roberta i upewnia się, że jest to większy koń, więc upewnia się, żeby, no, że tak powiem, chorego odpowiednio na nim ułożyć.
Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy po tym, jak, wiesz, uratujemy rzeczywistość, czy coś tam mamy teraz zrobić. Trzymajcie się.
Powodzenia.
I odchodzę.
Mhm. Adrien wskakuje na Drusillę. Elwir, upewniając się, że Emil jest odpowiednio zabezpieczony na Roberta. I obaj ruszają przez most na drugą stronę, prosto w tą mgłę. Po dosłownie chwili, kiedy wjeżdżają w tą mgłę, kompletnie znikają wam z pola widzenia.
Mam nadzieję, że ten przyjaciel wasz przeżyje, bo to by było smutne strasznie, jakbyśmy mieli tą całą akcję w tej wieży, walczyli z tymi stworami, a chłop by umarł w trakcie drogi na koniu.
Nawet nie zna, nie? To nigdy z nimi nie rozmawiałem, on nas nie zna w ogóle.
To, to czemu walczyliśmy? Czemu walczyliśmy tego chłopa? Ja myślę, że to jakiś bliski przyjaciel.
Co za różnica, czy bliski przyjaciel, czy nie bliski?
No nie, no, ale to było takie, że musimy, że to jest ważne, że poświęcimy życie. Ja myślałem, że on będzie nam potrzebny, tak, żebyś nam pomoże pokonać Strada.
Nie, no, to nie, że poświęcimy życie. Że jakby nam zagrażało życie, to byśmy uciekli. Spokojnie. Nie przedramatyzujmy tego.
Tak jesteś nieumarły, to jakby twoje życie i tak jest już poświęcone jakby, nie?
No, w sumie, ale ja sobie to inaczej w głowie ułożyłem. Ja byłem gotów poświęcić życie.
Trevor teraz... poświęcił życie Bogu, to więc też jakby poświęcone już. I, a potem smokowi.
To dobrze, dla niego trzeba po coś żyć. Hmm. Ale Bogu i smokowi na... Aha, no tak.
Słuchaj, nie próbuj tego zrozumieć. Ja też nie wiem, jakie są zależności między smokiem a Bogiem. To zbyt skomplikowane, słuchaj, nie zadawaj pytań.
Jestem tak blisko, żeby zapytać. Nie, zostawiam to w swojej głowie. Nie chcę, już miałem rozmowy teologiczne z Trevorem już kiedyś jako inna postać, więc ja podaruję sobie to.
Rozumiem, kurwa, siedzi. To musi, kurwa, smok, jak
siedzę,
smok.
Siedzę cicho. Przestałem, porzucam temat.
Aha. W każdym razie Kazimira jeszcze nie ma. Być może dotarcie tu zajmie mu chwilę dłużej niż zmieniającym się w kruki martikową. Więc pozostaje wam tylko siedzieć i obserwować most. Laboratorium Anastrazy jest ciche, kompletnie. Gdybyście nie to, że byliście tam niedawno, to kilkadziesiąt metrów od was widzicie tą wieżę, która jest już przy niej mgła się mniej więcej kompletnie kończy. Nie powiedzielibyście, że tam jest w ogóle jakikolwiek ruch, że cokolwiek się tam dzieje. No, z zewnątrz to wygląda jak stara, opuszczona strażnica, setki lat temu porzucona. Więc jest cisza i... Tak jak całą noc też nie było stamtąd żadnych odgłosów.
Czy mogę wykryć w odległości 6 mil istoty, które tutaj są interesujące, czy coś w tam kierunku tamtych gór ewentualnie wyczuję z rzeczy, które jest w stanie
mil?
Wyczuć?
Nie, ale wampirów też w tym momencie nie wykrywasz.
Wykrywam wampirów. Chyba nikogo nie ma w domu swoją drogą, bo nie śmierdzi. Znaczy ja wykrywam ogólnie nieumarłych.
Nieumarłych, tak. Tak,
nieumarłych żadnych.
Nieumarłych, po prostu nie wykrywasz nieumarłych.
Mhm. Nie czuję nieumarłych nigdzie w okolicy, więc chyba Anastrazja sobie poszła.
No to dobrze.
Po co by tam miała siedzieć?
Także rozumiem, że chcecie poczekać po prostu na Kazimira.
No to wychodzi.
Okej. Okay. Schodzi wam jeszcze do południa. Dbacie o to, żeby te drobne ognisko dawało wam jakieś ciepło tutaj w tym zimnym powietrzu, żebyście nie zamarzli. Od czasu do czasu mocniejszy powiew wiatru tutaj nad przełęczą jest w stanie lekko przygasić, ale jesteście w stanie w miarę nad nim czuwać. I tak to trwa. Kolejne godziny mijają, z mgły dalej nikt się nie wyłania i panuje tutaj z jednej strony niepokojąca, ale z drugiej strony taka trochę też uwalniająca cisza. Dawno nie byliście na żadnej przestrzeni, która wydawałaby się tak otwarta w tej klaustrofobicznej Barovii, w której wydawało się, że nawet kiedy jesteście na wolnej przestrzeni, to za każdym razem ze wszystkich stron ta mgła, te drzewa, wszystko to, co się znajduje, w jakiś sposób was ogranicza i dusi. I tutaj macie wrażenie, jakbyście naprawdę byli w jakiś sposób wolni.
Trevor, słuchaj. Tak hipotetycznie. Zabijamy Strada. Tam otwieramy, zamykamy bursztynowe więzienie i nikomu nic się nie dzieje. Wychodzimy. Co dalej? Co robisz?
Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie sądzę, żebym doszedł do tego momentu.
Jakbyś tak przypadkiem doszedł, przeżył. To co? Chcesz zostać tu w barowi, w Kresk? Otworzyć gabinet weterynaryjny, czy tam
raczej,
coś? Czy...
Raczej wrócę do siebie i będę swoje życie układać na nowo.
Konstantin, jaki masz pomysł?
Nie wiem, tyle rzeczy jest do zrobienia. Mogę wszystko zrobić po śmierci Strada. Nie wiem, w świat wyruszę, zobaczę, co się zmieniło. Podróżował, poznawał ludzi nowych, później ich tracił. To jest smutne strasznie, ale przez chwilę będzie dobrze.
Słuchaj, zobaczmy, mam taką teorię, hipotezę, że twoje włosy rosną, ale nie rosną tak szybko jak włosy normalnego człowieka. I matematycznie obliczyłam, że prawdopodobnie to nie jest tak, że jesteś całkowicie nieśmiertelny, tylko po prostu bardzo wolno się starzejesz. Na bazie tego, jak szybko rosną twoje włosy w porównaniu do przeciętnego wzrostu prędkości, przeciętnej prędkości wzrostu włosów, prawdopodobnie będziesz żył kilka tysięcy lat i umrzesz, więc jest nadzieja.
To jest, chociaż to jest tylko bardzo pocieszające. Nie wiem, czy w to wierzę, ale będę się trzymał tego i spróbuję mieć to gdzieś
z tyłu. Nie powodu, żeby twoje włosy rosły, jeżeli byś był w stanie zawieszenia totalnego. Rosły, ale powoli, jak na to, ile set lat tam siedziałeś, więc...
Nie wiem, jak działają włosy, nie jestem włosologiem,
nie wie, to
wielka ale...
tajemnica.
No to ja nie będę tego dociekał, bo się chyba nigdy nie dowiem, ale tak kiedyś umrzeć, to w sumie chyba miło, żeby nie żyć wiecznie. Bo to jest najbardziej przerażająca rzecz, jedna z najbardziej przerażających, jak sobie pomyślę, że żyć zawsze. I wszystkich przeżyć, i nagle świat się skończy, a ja będę dalej żył. Świata nie będzie. Będzie pustkowie. Wszystko zniszczone. Kiedyś też tak może być. Nie wiadomo, gdzie jest to miejsce, na którym jesteśmy, na którym żyjemy, dąży. Gdzie się znajdzie za tysiące lat. Że będę ostatni kiedyś na świecie. Nikogo więcej. Co wtedy? To już nie jest takie wesołe, jak przed chwilą sobie myślałem, że będę chodził po świecie i poznawał rzeczy.
No, jak skończyły się rzeczy do poznawania, to słabo.
Mam nadzieję, że zawsze są rzeczy do poznawania i że zawsze będą. Zawsze coś będzie zmieniać. I tego na razie się będę trzymał. To miejsce chyba tak działa na wszystkich, że... No, ciężko tutaj szukać jakichś pozytywów później. Ale może. Może się spotkamy kiedyś. Może też będzie nieśmiertelni. Może ja was zrobię nieśmiertelnym, jeśli ktoś będzie chciał. Czemu nie?
Wydaje mi się, że w tej krainie ludzie, którzy tutaj mieszkają, wszystko kręci się wokół Strada. Wokół tego, co chce Strad, jaki Strad ma humor, co Strad robi, jakby życie tych wszystkich ludzi kręci się wokół Strada i siedząc tu przez jakiś czas pozwoliliśmy sobie naszym mózgom wkręcić się w to myślenie i też mam wrażenie, że wszystko kręci się wokół Strada i nie myślę o tym, co będzie, jeżeli Strada nie będzie, no ale w sumie świat jest tam dalej, może się uda jakoś przeżyć, może uda się coś jeszcze zrobić. Ja bym chciał odwiedzić jakieś inne rzeczywistości, przecież ich dużo, na pewno dam się tam jakąś wejść, jakimś portalem, da się jakoś przejść do innych miejsc niż Europa, ile można po Europie chodzić, może jakieś takie inne światy czy coś, ale by było, nie? Nie tylko piekle jest fajnie, ale fajnie byłoby jakieś inne rzeczywistości, nie wiem, jakieś kosmiczne czy coś, fajnie byłoby się tam dostać jakoś, nie? Na pewno się da wejść jakoś. Dawajcie na pewno.
Popodróżować po kosmosie, no. Może kiedyś będę mógł opuścić tę planetę.
Tą Walhalę bym zobaczyła chętnie, czy coś tam, czy jakiś tam nordycki świat, tam urokiego, czy coś, bo to w sumie interesujące jest.
A to przecież bajki są, to jak to tak?
No, tak jak wampiry, też bajka. Dzieci się straszą o tym.
Dzieci mną straszą?
Konkretnie tobą. Słuchaj, jak spałeś przez te kilkaset lat, to takie rzeczy się działy. Dzieci się straszy tobą konkretnie, że Konstantin przyjdzie i zabierze.
Super, super zabawne. Jeszcze wiesz, nie czuję się wcale tak dobrze, a w ogóle mi nie pomagasz. Ja cię lubiłem. Ja żartuję, lubię cię, bo kogo mam innego lubić? Tylko was tutaj mam. No. Nie pozwólcie mi się stać takim jak Strat. To mówię na wszelki wypadek.
Nie, spoko, zabijemy cię wtedy.
Słuchaj, jesteś już w ciągu całej tej rozmowy teraz. Powiedziałeś więcej interesujących rzeczy niż Strat przez ostatnie 300 lat prawdopodobnie. więc jakby nie ma zagrożenia.
No ja go znam długo, to jest osoba, która nigdy nie powie nic ciekawego, tylko zawsze ohoho, jestem strat, jestem panem wielkim, patrzcie na moje wielkie rzeczy. No, nie miał się czym chwalić nigdy. Tak przegranej osoby w życiu nie widziałem, jak strat. Takiego pozera żałosnego.
Ewidentnie strat nie wie, co to znaczy grać w otwarte karty, bo powiedział, że chce zagrać w otwarte karty, a potem nic nam nie powiedział i odmówił odpowiadania na pytania, więc to jakby coś jest nie tak, ewidentnie.
No jest coś nie tak. A nie, znam gorszą osobę. Saedarin. Saedarin jest gorszą osobą. Jeszcze bardziej żałosną. Szczur, który biega jako większego szczura.
Głupia sytuacja w sumie z tym Saedarinem. On to jest taki średnio kompetentny. Wydaje mi się, że on pewnie widział, że masz miecz, nie? Trevor, wtedy.
No, musiał widzieć. Był dosyć jakby na widoku.
Wiadomo, że miał ukryć
ten
miecz.
I co ten idiota zrobi z tą wiedzą? Co, weźmie ten miecz i zakopie pod kamieniem?
Ale właśnie kwestia jest taka, że miał go ukryć i zakopał go pod kamieniem dosłownie, w sensie pod kamieniem w kształcie osoby, ale to był kamień jakby, w sensie posąg. Mm-hmm. W każdym razie, więc głupia sprawa i tak samo to, że opisał w swoim dzienniku sekrety Strada, w sensie nie wszystkie, odpisał sekret o tym, że panowie...
A to jak, znaleźliście ten miecz pod kamieniem też?
Tak, pod kamieniem był, no. Tak. Bo stara pani nam powiedziała, w sensie pies? Nie powiedziała starsza pani, gdzie jest, w sensie taka wróżka. Wróżka powiedziała, rozumiesz? Saedarin miał, w sensie Rahadin miał zachować rzecz w tajemnicy, zakopać gdzieś, ukryć i ukrył tak, że wistańska wróżka nawet wie. Z kart wyczytała. Ogarniasz to? Niekompetentny trochę.
To jest praca wróżki, to akurat rozumiem, że może wiedzieć. Co nadal jest głupie, żeby schować tak potężną broń pod kamieniem.
Dziwię się, czemu to nie jest na zamku Ravenloft po prostu. Tam byłoby najtrudniej go odzyskać.
No. A tak to pod kamieniem, niepilnowany w ogóle. Mm. Czaszka smoka też ważna, gdzie gdzieś na bagnie leżała po prostu.
Czaszka smoka nie leżała po prostu, mówmy się. Ale...
O, trochę latała, ale... Dziennik z opisem, skąd Strat wziął swoje moce? Gdzie myśmy go znaleźli? Gdzie on był?
No, dziennik był w domu burmistrza.
W domu burmistrza, razem z książkami o historii Walekowiczów. Ogarniasz książkę o historii Walekowiczów? Katechizm i dziennik z sekretem, jednym z najważniejszych sekretów Strada.
Skąd tak po w prostu... ogóle on go nabył?
Właśnie, skąd się wziął ten dziennik tam?
To nie jest coś, co możesz po prostu kupić sobie na targu z książkami.
Jak to się stało, nie? W sensie, to było zapisane w języku nieznanym przez nikogo, więc nawet zakładając, że Saedarin jakimś cudem zgubił swój dziennik i nie wiem, trafił na pokryty targ, to dlaczego ktoś go miał kupić? Nawet nie wiedząc, co tam jest napisane w środku.
Bo że wyglądało egzotycznie. To jest
może
zawsze
odnieście
ciekawe
się do waszej wiedzy o Walakowiczach, żeby zastanowić się, który z Walakowiczów mógł posiąść tę księgę.
Czy nasza wiedza o Walakowiczach sugeruje, że był jakiś Walakowicz, który szczególnie interesował się, nie wiem, magią albo artefaktami jakimiś, skolekcjonował coś takiego, cokolwiek było w tym...
Walakowicze byli najnudniejszym rodem, jaki w życiu kiedykolwiek zapoznałeś. Gdyby którykolwiek z nich interesował się magią...
Najbardziej interesująca rzecz, jeden z nich wystąpił raz w turnieju warcabów, w lokalnym.
To takim... może, któryś z nich może motyle zbierał, to są generalnie to już ci ciekawsi.
A czy któryś z nich zbierał książki?
Jeden z nich zbierał katechizmy. Różne wersje.
Nie, raczej jak rozumiesz, to jeżeli robili biblioteczkę, to dlatego, że któryś z nich usłyszał, że warto mieć biblioteczkę, bo wiesz, bo teraz szlachta ma biblioteczki.
I zbierali losowe książki w tych bibliotekach,
tak,
w sensie cokolwiek,
takie,
żeby mieć, postawić
żeby
i tak patrzeć,
to mój gabinet, tak.
To ładne, w skórę oprawione, postawi się i tak, no. Co tam jest ze wszystkim napisane, nie wiem, kurwa, coś nie po polsku.
Bo jednocześnie byli bardzo nudni, ale jednocześnie wiecie, że mieli ogromne ego i w ogóle ich całe, przez te kilkaset lat, to dupa bolała, że to jezioro jest nad Wallaki, nazywa się jezioro Zarowicz. To było najgorsze po prostu, co mogli czuć i mieli wielkie ego, więc jak tylko dowiedzieli się, że wielka szlachta ma książki, no to też musieli mieć książki, no to jest tyle,
no,
ale nie byli ciekawi.
Kupowali wszystko, co przypadkowe, a tam nie wiem, ktoś kiedyś gdzieś znalazł dziennik tego?
Pewnie pasowała do półki rozmiarem i grubością.
Jak rozumiecie Walakowiczów, a tutaj macie ekspertów, to tak.
Trevor, ja ci powiem ci w związku z tymi Walakowiczami, to była najmniejsza rzecz, jaką w życiu przeczytałem, najgorsza, najbardziej niepotrzebna wiedza. A przyswoiłem trochę wiedzy niepotrzebnej w życiu, Kiedyś to było troszkę hobbystyczne aż. I wyobrażasz sobie, że tam jedną z najciekawszych rzeczy, którą oni myśleli, żeby opisać, to była historia Bobo Walakowicza, który wygrał konkurs Pluci na odległość i opisali to na 15 stron cały turniej. To
nie mieli wszyscy na imię na V albo na W?
Nie, to był, on był bankartem i był Bobo.
A bankarci mieli na B pewnie. Był też Bonifacy Walakowicz.
Barney Walakowicz.
Barney Walakowicz.
Bobo to był po prostu pseudonim. On chyba był na V, jakoś Vlad, ale... czy ktoś, jakoś
Wowo,
tak.
Wowo, ale mówi na niego Bobo.
Pewnie miał taką pyzatą gębę, nie?
Taki rudy był pyzatą.
No ty był.
Śmieszni ci Walakowicze, znamy jednego. No. Jakby nie wiem, czy będę w stanie spojrzeć Wiktorowi w twarz jeszcze normalnie po tym, co przeczytałem w tej książce.
Ja go znam tylko z tego, nie znam człowieka, ale znam jego rodzinę, to jest najgorsze.
No też jest trochę dziwny, no raz.
To nie jest dziwniejszy niż Bobo pewnie, ale zakładam, że może być dziwnym.
Kiedy wreszcie przyjedzie ten elf cholerny?
To jest tak jak na przystanku autobusowym z tej góry. To jest jak Górcza, za jak myślisz.
Za minutę odjazd.
No, ale to jest, czy już tam też tam jechał ten typ, nie? I czekali na niego. Czy już przyjedzie?
Tak, ja tak staję na tym moście, tak jedzie czy nie jedzie ten elf? Jakby to na nogach idzie? Co to jest elf? Swoją drogą.
Przepraszam. Kazimir.
Na kogo, a kim jest ten cały Kazimir?
No słuchaj, typ ma jakąś totalną depresję. W sensie jest częścią ludu, bo wiesz, że ten... Sardarin to jest taki dziwny, nie? On miał czasteusze, nie? I on miał całą taką ekipę, cały lud taki. I oni się nie lubią teraz. I Strahd im uszy poobcinał, pojebane. Żeby nie mieli...
Żeby Sardarin został ostatni z uszami?
Tak. I zabił wszystkie kobiety, żeby już nie rodziły nowych. Ogarniasz, jaki pojebany, popierdolony typ. No i ten dziadek, oni są strasznie zdołowani tym wszystkim, że już w ogóle życie nie ma sensu, a są długowieczni, więc w ogóle żyją, nie? Oni od tej pory żyją cały czas. No i kwestia jest taka, że on wie, gdzie jest to więzienie panów zamkniętych w bursztynie, bo to jest takie jakby ich takie bóstwo. Oni dali moc Strahdowi, nie? Więc jakby są też poniekąd twoim źródłem mocy, prawdopodobnie. No i on jakiś taki dziwny, bo oni mają tylko zasadę, że jak ktoś kogoś wpuści do tego i tych ich bóstw, to potem się go zabija, nie?
Poczekaj, tego chłopa skażemy na śmierć?
Właśnie, on powiedział, że on nas puści, ale musimy go zabić potem. Ale to jest
co mamy sensu, zabić tego mężczyznę?
To jest jego, jakby on sobie sam wymyślił to prawo i nie wiem, uważa, że wpuści nas, ale potem, że umrze. Jakiś taki dziwny jest, nie? W sensie,
ale jak nie umrze, to nie chcecie go zabić. Po prostu.
No, ja go nie chcę zabić, nie wiem, dlaczego mamy go zabić. Jakby on, proszę, że on się chyba trochę nie uczy na błędach, bo problem był taki, że kiedyś jakby on zabił własną siostrę chyba, bo wpuściła tam Strahda. I uważa, że to błąd, ale jednocześnie chce ten błąd powtórzyć.
No to jest dotknięta jednostka bardzo przez życie.
No, uroczy typ, jak go poznasz, słuchaj, zobaczysz, jego energia jest niesamowita.
Na takich rozmowach schodzi wam do południa, kiedy w końcu z mgły po drugiej stronie mostu zauważacie samotnego jeźdźca na chudym, białym koniu, który wyjeżdża z tej mgły. Ma narzucony na głowę kaptur, długi brązowy płaszcz, mocno znoszony, jeździeckie buty. Jego rysów twarzy prawie spod kaptura nie widać. Zbliża się w waszą stronę i już kiedy przejeżdża most, zauważa wasze ognisko, podjeżdża i spogląda w waszą stronę. W tym momencie wasza trójka, poza oczywiście Konstantynem, jest w stanie poznać Kazimira. Kazimir zeskakuje, ściąga lekko, dotyka lekko głowy konia, koń się nachyla, widzicie, jak nachyla się, wydaje się, że szepcze mu coś na ucho, koń się odwraca i z powrotem odjeżdża w mgłę. Co was zdziwiło, również przyjechał ten koń, nie miał żadnej uzdy, siodła, przyjechał na nim kompletnie na oklep. Kazimir odwraca się w waszą stronę i jedyne, co mówi, to: jesteście gotowi? Możemy ruszać?
Bardziej gotowi chyba nie będziemy.
Ogląda się, na chwilę zatrzymuje się na Konstantynie, ale nie zadaje pytania, przejeżdża wzrokiem dalej.
Przypomnij, ja Kazimir, tak głową macham.
Jaki mamy ten układ, że jak nas tam wpuścisz, zaprowadzisz, to jakby, to co dalej? Mamy cię zrzucić ze skały czy coś, bo chcesz być ukarany za to, że nas tam pokażesz? Czy sam się zrzucisz ze skały czy coś? Bo ja wolałabym nie brać udziału w mordowaniu cię, jeśli można.
Jeśli was tam zaprowadzę, moja śmierć będzie pewna. Popełniłem wielką zbrodnię wobec siostry, ale jeszcze większą byłoby hipokryzja, którą teraz bym się dopuścił, gdybym sam nie poniósł kary.
Możesz też zacząć uczyć się na błędach swojego ludu i spróbować ich nie powtarzać, nie?
Możemy już ruszać.
Ruszajmy.
I bez słowa rusza górskim szlakiem. Czeka chwilę, aż zwiniecie ognisko. Nie zajmuje wam to długo zasypanie tego śniegiem i ruszenie dalej. Ruszacie więc ścieżką, która bardzo szybko znika w śniegu. To jest ten szlak górski, jest widać go tylko przez chwilę. Już po godzinie wędrówki zaczynacie brnąć w śniegu. Wszystko dookoła nagle zaczyna wyglądać tak samo. Za waszymi plecami bardzo szybko pagórki upstrzone śniegiem zakryły jakkolwiek widoczność barowi. Drzewa również karłowate bardzo szybko zniknęły. W tym momencie, gdyby wasz przewodnik gdzieś zniknął, nie mielibyście pojęcia, jak odnaleźć się w tych górach. Wszystko to wygląda tak samo. Każdy kanion, każda rozpadlina, każda jakaś jaskinia, wnęka. Nie macie zielonego pojęcia, gdzie one prowadzą. Kazimir z jakiegoś jednak powodu nawet się na sekundę nie zatrzymuje, jakby idealnie znał drogę. Cały czas brnie przez ten śnieg. Od czasu do czasu tylko zerkając, czy na pewno nadążacie.
Czy ktoś od was ostatnio zniknął? Może jak tam mgła się pojawiła, czy coś?
Nie. On tylko mówi, rzuca jego... Słowa są niesione wiatrem, kiedy się odzywa. Rozlega się delikatne echo, które odbija się, ale raczej tylko tutaj, wśród najbliższych szczytów, słyszysz jego głośne słowa. Nie, gdyby Strat chciał nas w jakikolwiek sposób usunąć, zrobiłby to już dawno temu. Potwory z mgły nie atakują mego ludu.
Czy tu się zdarzają lawiny, jak się głośno mówi?
On się odwraca. Nie tak długo, jak wiecie, gdzie się odzywać.
Pokazuję bezgłośnie okej, bo nie wiem, czy mogę się odzywać, czy nie. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce do odzywania się.
Kazimir odwraca głowę i rusza dalej.
To ja w tej chwili się odwracam i... Ricola! Przepraszam, musiałem. Nie, to...
Ostatni, co do chuja, co to było?
Okej, teraz rzućcie wszyscy na zręczność, czy unikniecie lawiny, która was... właśnie odkrywa.
O nie.
Wędrówka wydaje się trwać w nieskończoność. Brniecie przez ten śnieg godzinami. Krajobraz wydaje się w ogóle nie zmieniać. Górskie szczyty, rozpadliny, jaskinie. Kilka razy przechodziliście tuż przy jakiejś przełęczy, której dna nawet nie było widać. Chłód zaczyna wam naprawdę doskwierać. Nawet pomimo ostatniego życia przy kresk, mimo ciepłych ubrań, wydaje się, że jest w stanie w końcu się do was dostać. Tak jak mówię, jedynie Konstantyn go jako tako nie czuje. W końcu Kazimir zatrzymuje się w jednym miejscu koło jaskini, która wygląda jak dziesiątki, które widzieliście gdzieś, mijając je po drodze. Na horyzoncie widać, że słońce już powoli zaczyna zachodzić za górami, które przysłaniają wam jakąkolwiek inną widoczność. To tutaj.
Okej.
Okay. Mhm. Ja nie mogę wejść do środka.
I co teraz z tobą będzie?
Poczekam tutaj na was. Jeśli nie wyjdziecie do rana, no cóż, mam nadzieję, że powrócicie.
Postaram się uratować rzecz, rzeczywistość, świat.
Niech się pan trzyma.
Hej.
Bądź bezpieczny, panie.
To nie mi będzie groziło tu niebezpieczeństwo.
No okej, to włazimy, nie?
Włazimy. Mhm. Ja włażę dziaskim krokiem. Dosyć. Nie do końca, ale...
Wchodzicie do środka, jednak już po paru krokach zdajecie sobie sprawę, że jaskinia to tunel, który ciągnie się na pewno jeszcze wiele metrów do przodu, ale zalegają w nim kompletnie egipskie ciemności.
Wyciągam pochodnię i zapalam ją sobie. Mhm.
Podnosisz do góry pochodnię i zaczynasz rozświetlać tunel. Przez pierwsze paręnaście metrów wygląda to jak zwykła wydrążona w skale jaskinia, wydrążona przez żywioły dawno, dawno temu. Dużą ilością lodu, śniegu wypełniona i bardzo, bardzo chłodna. Jednakże w końcu, kiedy przechodzicie troszeczkę głębiej, Zauważacie pierwsze oznaki jakiegoś rodzaju architektury. Pojedyncze, marmurowe, choć ciężko powiedzieć spod warstwy lodu, bloki, które kiedy przybliżasz do nich pochodnie, zaczynają być widoczne, tak jakby elementy jakiegoś zabudowania, w tym momencie kompletnie pokryte lodem. Idziecie w głąb. W pewnym momencie jaskinia rozszerza się i zauważacie marmurowe schody, również pokryte cienką warstwą lodu, prowadzące do ogromnych drzwi. Przed nimi widzicie szereg kolumn, które podpiera sklepienie, którego nawet w momencie, w którym podnosisz pochodnie, nie jesteś w stanie dostrzec. Kolumny ciągną się gdzieś do góry i znikają w mroku. Stopni jest wiele. Stojąc tutaj i kiedy podnosisz pochodnie, właściwie ledwo zauważasz zarys drzwi. Ogromnych kamiennych drzwi, które są na końcu tych schodów. Poza waszymi krokami i delikatnym kapaniem wody z lodu, który delikatnie przytopił się, kiedy wszedłeś tutaj z pochodnią, jest tutaj absolutna cisza.
Czy teraz mogę wykryć jeszcze raz istoty w okolicy? Czy coś jest nietypowego gdzieś?
Masz dziwne wrażenie, że... Nie wykrywasz nic, ale masz dziwne wrażenie, że coś blokuje twoje zmysły. Masz pewność, że twój czarny, twoja umiejętność nie zadziałała tak, jak powinna. Tak jakby coś wpływało na twój umysł i nie do końca pozwalało ci wyraźnie widzieć.
Chcę spróbować rzucić jakiś, nie wiem, czar, światło czy coś takiego, zobaczyć, czy jestem w stanie normalnie rzucać czary na przykład.
Tak, strykasz palcami, pojawia się niewielka kulka światła przed tobą.
Włączam i tak... Nie jestem w stanie... Trevor, czy jesteś w stanie wykryć nieumarłych? Bo moje zmysły są jakieś przytłumione.
Próbuję w takim razie wykryć istoty, które kojarzę.
Podobnie jak u Pins, koncentrujesz się jednak... Masz wrażenie, jakby jakaś niewidzialna mgła, coś zmęciło ci ten twój dodatkowy zmysł, który potrafisz na chwilę w sobie wyzwolić.
Nie wiem.
Może to żyła wodna. Chodźmy.
Mam złe przeczucia.
Przejdźcie więc po tych oblodzonych schodach. Docieracie do ogromnych kamiennych drzwi. Są one jednak delikatnie uchylone. Na tyle, że pojedynczo moglibyście się przez nie przecisnąć. W całości zostały one chyba stworzone dla jakichś gigantów. Jak widzieliście czaszkę Argenvosta, to wydaje wam się, że smok w pełnej okazałości mógłby wyprostowany przejść przez te drzwi, gdyby je w pełni otworzyć.
Może wystarczy zamknąć te drzwi, może to... Nie?
A chciałbym w ogóle lekko popchnąć te drzwi, żeby wyczuć, jak bardzo są ciężkie, czy byłoby możliwe je zamknąć, otworzyć szerzej.
Okay. Podchodzisz, możesz rzucić na atletykę.
Okej. Okay. 20.
Podchodzisz, zapierasz się i... Mięśnie ci się napinają. Cała twarz robi się w jednej chwili czerwona. Drzwi nawet nie drgnął.
Mogę mu pomóc, jak to robi?
Możesz próbować.
Okej, wydaje mi się, że to odpada.
To chyba dobre.
Nie, chyba te drzwi utknęły.
Tak patrzę w górę na te drzwi i mówię, kto potrzebuje takich wielkich drzwi? Ale nie wiem, to jak dla smoka, ale po co smok ma mieć drzwi? Smok? Co smok może
dawni robić? Bogowie potrzebują drzwi, no nieważne, nie wiem, może żeby im zimno nie było, może w środku mają ogrzewanie czy coś. Chodźmy.
Na ile właśnie metrów to jest wysokie są drzwi?
Tak jak mówię, nie wiesz. Jak podnosisz pochodnie, to nie widzisz końca ich.
Mhm. Okej.
Okay. Ej, jak są szerokie?
Szerokie? Mógłbyś powiedzieć, tak, że tak z 10 metrów?
Okej. Myślałem, że mają takie, wiesz, szerokość normalnych drzwi, ale są takie pionie wysokie,
gigantyczne. Oba skrzydła, powiedziałbyś 10 metrów i są do wewnątrz tak pchnięte, że pomiędzy nimi jest pośrodku szpara pozwalająca wam pojedynczo, bo moglibyście przez nią przejść.
Dobra, to wchodźmy.
Wchodzicie po kolei do środka. Nagle powietrze staje się znacznie cieplejsze. Nagle znacznie łatwiej wam się oddycha. Chłód jaskini, który był przed wami, w jednej chwili zniknął. Rozglądacie się i zauważacie znowu ogromne schody z jakiegoś rodzaju półpiętrem. Pomiędzy nimi, przy którym stoi jakiegoś rodzaju podest, jakiegoś rodzaju kolumienka. Same schody idą jeszcze dalej, dalej, dalej i nikną gdzieś w ciemności. Natomiast idąc po nich zauważacie również, że po obu stronach, one są same szerokie na przynajmniej 20 metrów. To są bardzo, bardzo potężne schody, po których idziecie. Tak jak wcześniej te przed wejściem były pokryte lodem, te nie mają nawet... Nawet nie są wilgotne. Nawet nie widzicie najmniejszej wilgoci na nich. Po obu stronach, w ścianach, przy tych schodach, widzicie pojedyncze nisze. Jednak z tej odległości ciężko powiedzieć, czy są to tylko nisze, czy wręcz może przejścia do jakichś setek korytarzy, które ciągnęłyby się w tej świątyni.
I idąc, chcę się rozglądać, czy nie widzę jakichś pułapek albo czegokolwiek, co może zabezpieczać potencjalnie to miejsce.
To możesz rzucić na percepcję albo śledztwo.
Nie wiem, co mam wyższe. 24.
Nie widzisz pułapek, ale z tego półpiętra dostrzegasz jako pierwsza postać, która oparta o jakiegoś rodzaju kostur zaczyna schodzić w waszą stronę. W tym momencie cała reszta również słyszy, jak kostur obija się o kolejny schodek, idąc w waszą stronę. Słyszycie jego uderzenia, kiedy zbliża się w waszym kierunku. Jest na tyle ciemno, że nie jesteście zobaczyć do końca rysów tej postaci, poza faktem, że ma jakąś na sobie długą szatę. I kostur z tej odległości jeszcze nie widzicie, jest jeszcze wiele, wiele stopni przed wami.
Ty kurwa, słuchajcie, jakiś typek, jakaś typka albo jakaś osoba. Co się kurwa dzieje?
Ktoś
siedzi w tej... Dzień dobry.
Kolejne uderzenia kostura o kolejny schodek, kiedy się do was zbliża.
To nie brzmi bezpiecznie.
Co ma brzmieć bezpiecznie, że idzie?
No takie laskę, stukanie jakby... się nie odpowiada.
No to idzie, no to jak ma to w powietrzu, czy masz tę laskę, może tak wygodnie, może się podpiera po prostu.
Ale czemu nie mówi?
To może być jakiś mag potężny.
Może nie ma, jest niemową. Może nie mówi w naszym języku. Trudno powiedzieć, to jest... Próbuję powiedzieć po łacinie, dzień dobry. Potem w języku piekielnym, dzień dobry.
Salvete.
Jak jeszcze znam.
Czekaj. Dalej, słyszę. Tu w momencie postać się zatrzymuje. I teraz... Nie odpowiada jak coś. I teraz, kiedy Trevor unosisz pochodnie bardziej w jego stronę, założacie wreszcie... rysy tej postaci, choć ciężko powiedzieć nazwać to rysami, ponieważ jego głowa to wyłącznie czaszka ze świecącymi na niebiesko światłami w oczodołach. Koścista ręka zaciska się na jakiegoś rodzaju drewnianym kosturze. Również nogi nie mają żadnych butów, są to po prostu kościane palce, które teraz słyszycie ich klekot, kiedy powoli schodzą po kolejnych stopniach. Jeszcze robi parę kroków i znowu się zatrzymuje. Jego oczy nagle rozbłyskują mocniej, jakby istota ta w jakiś sposób się aktywowała. Po czym słyszycie głos dobiegający z wnętrza czaszki, choć usta się nie ruszają. Istota ta wydaje się spoglądać w stronę Trevora. Słyszysz głos. Bram? Bram? Co ty tu robisz? Mówiłem ci, żebyś nie zaglądał do mojej pracowni, jak pracuję.
Co do chuja? Trevor to jakiś twój krewny chyba.
Skąd ty znasz śmierć, człowieku?
Czy jesteś Zarkon?
Co?
Jak to gada?
Czy... Zarkon? Masz wrażenie, że istota przez chwilę się namyśla? Jakby w środku coś się obracało. Co?
Mam krzyczeć do niego. Zarkon, dziadku! Jesteś okay, Zarkon!
On jeszcze raz na chwilę. No zmykaj, przynieś mi coś z kuchni. Powiedz babci, że zejdę na kolację, jak skończę.
Nie tego się spodziewałem w świątyni panów zamkniętych w Ursztynie.
Ja też się nie spodziewałem.
Ja dopiero się zatem, co tu się odpierdala? Nie wiem, co to jest.
Konstanty, ty powinieneś go znać. To prawdopodobnie jest Zarkon.
On słyszy Konstantyn, w tym momencie odwraca się w stronę Konstantyna, Zarkon. Jego oczy znowu rozbłyskają i mówią: poszedł mi stąd! Popatrzy znowu na... patrzy znowu na Trevora. Czemu ty się z nim zadajesz? Takich jak jego nie chcemy w naszym dworze.
Zmienił się.
Co się zmienił?
Obiecał, że będzie grzeczny.
Dojrzał.
Dojrzał trochę, chłopak.
Przecież nie widziałem.
To my tylko idziemy do tej kuchni, nie? Może idziemy, co? Idziemy dalej.
Znowu się odzywa, jakby zupełnie zmieniając temat. Dario! Powiedz, żeby tam koło przełęczy się już tak nie kręcili, bo te całe Wistanie już nas chyba nakryli. Musimy zwijać interes.
Dobrze, dziadku, siądź sobie i
odpocznij. Czemu mówisz do mnie, dziadku?
Mów ty, mów po prostu ty. Osobo, mów
niego. Jaśnie. Panie ojcze?
Mów.
Znowu patrzę na was.
Mów ej. Widzisz, jak się to
rozgląda, po świątyni i tak... Gdzie my jesteśmy?
To jest Zarkon. On tak wyglądał...
Powiedz, że...
Podejrzewam, że miał skórę, mięśnie i gałki oczne.
Dalej się rozgląda po świątyni. O co ja tu przyszedłem?
To jest dobre pytanie.
Co się dzieje?
To Strad. On siedzi w mojej głowie. Zabiera mi pamięć. Słuchaj. Patrzy na ciebie. Jak ci tam było na imię? Dlaczego nie mogę pamiętać? Musisz uważać, bo ten diabeł, on wchodzi nam do głowy, zabiera nam, kradnie nam to, co nasze. Ach, jakbym tylko go dorwał w swoje ręce. Dalej się rozgląda swoimi świecącymi oczami.
Nie bój się, dorwiemy typa.
Ach, wiem po co tu przybyłem.
Po co?
Słuchajcie, Strad, ale nie mówcie o tym nikomu. Strad zmienił się w istotę nie do końca żywą, nieumarłego. Gdybym tylko wiedział, jak to powtórzyć, może nie miałby już władzy nad moim umysłem. Ale nie mogę znaleźć tego sekretu nigdzie. Ach, gdybym tylko mógł to zrobić. Widzicie, jak jego kościana głowa obraca się na wszystkie strony, tak jakby czegoś szukała po świątyni i po schodach, czegoś, czego nie może znaleźć.
Myślę, żeby pan już nie szukał lepiej sposobów.
Ignorujecie.
Ten chłop mnie gonił.
Idziemy dalej? Co my robimy? Co mamy z tym robić teraz?
Słyszysz głos Trevora w głowie. Pins, powinniśmy go zabić. To będzie... Jeżeli istnieje jakaś dusza związana z tym ciałem, to jakby jest uwięziona, to będzie akt miłosierdzia.
No tak, ale gorzej jak zacznie się bronić, nie wiadomo, może kontroluje pogodę czy coś tam.
Nie wiem.
Kiedy rozmawiacie, jego głowa nagle się zatrzymuje, jego oczy po raz kolejny rozbłyskają, teraz mocno zaczynają świecić, także nagle... Część świątyni przed wami jest rozświetlona i widzicie teraz kolumny, na których są jakiegoś rodzaju pismo. Są to jakiegoś rodzaju anielskie zapisy, które nie do końca jesteś w stanie odcyfrować, ale zdajesz sobie sprawę, że są to jakieś znaki ostrzeżenia i różnego rodzaju symbole mające na celu, nie tyle mające magiczną moc, co mające odstraszać i odpędzać tak moce niebios, jak i piekieł, tak aby się tutaj nie zbliżały. Pokrywa ją... On, właściwie teraz, kiedy jego oczy się rozświetliły, widzicie, że są one zapisane wszędzie na ścianach.
Czy Pins odczuwa jakiś dyskomfort w tej sytuacji?
Dopiero teraz, kiedy spoglądasz na te symbole, które się podświetliły, których wcześniej nie widziałaś, czujesz się nie najlepiej. Trochę tak jak przy wchodzeniu do kościoła, ale jakby nie do końca. To nie jest to same uczucie. Coś, co po prostu miałoby ci mówić, nie idź dalej. Tak jak człowiek, który spogląda w ciemny tunel. Mhm. I w sumie nie widzi tam żadnego zagrożenia racjonalnego, ale ewolucyjnie coś mu mówi, żeby się tam nie zbliżał.
Podoba mi się tu. Myślę, się czuję z tym trochę.
Jego oczy pochodzimy. Dalej płoną. Nagle odzywa się zupełnie innym głosem. Skoro już tu przyszliście, zapraszam was do siebie. skręca ręką, jego kościana ręka, tak, na której nie ma kostura, skręca w jedną stronę i nagle przy jednej z nisz zapalają się dwie pochodnie i teraz zauważacie, że faktycznie jest to jakiegoś rodzaju brama, jakiegoś rodzaju drzwi otwarte na oścież, które prowadzą w głąb świątyni. I on tak stoi. Zawieszony.
Co może pójść nie tak? Chodźmy.
Czemu dwie jedyne osoby, jakie do tej pory poznałem z moich czasów, to są Strat, trzy osoby. Strat, Sardarin i ten Van Richten.
Istota stoi jak drogowskaz w tym momencie z rozświetlonymi oczyma i w ogóle się nie rusza.
Fajnie, co? Dobra, to idziemy.
Super.
Ruszacie więc przez to sklepienie. Przechodzicie. Trafiacie do korytarza. Na korytarz wydaje się być dosyć długi, jednak idealnie równy i prosty. Jego ściany są zupełnie gładkie, jakie żadnych malowideł, żadnych runów, żadnych anielskich zapisków. Po prostu jeden długi korytarz z łukowym wejściem, na którego końcu również jest łukowe wyjście, jednakże wiecie, że tam pali się w środku światło jakieś, jednak z jakiegoś powodu, kiedy się do niego zbliżacie, cały czas nie możecie dojrzeć, co właściwie jest w komnacie, do której się zbliżacie.
To jest takie, to są takie, wiesz, białe, oświetlone drzwi, jak...
Tak,
coś takiego, o,
coś takiego, coś bije stamtąd światło, ale idziecie i jesteście coraz bliżej, ale dalej widzicie tylko światło stamtąd.
Czy mogę spróbować wykryć portale, czy to jest jakiegoś rodzaju portal, czy to nas gdzieś przeniesie, czy coś takiego? Czy ta zdolność też nie działa?
Okej, jak zaczynasz wygrać portale, to chcę, żebyś wykonała rzut obronny na mądrość.
Rzucam 10.
W pewnym momencie próbujesz wykryć portale i w głowie nagle dostajesz ogromnych zawrotów głowy. Widzicie, jak pies uderza właściwie w ścianę od tego zakręcenia, które trafiło i zaczynasz się podpierać o ścianę, żeby się nie przewrócić. To jest jedyny sposób, żebyś nie upadła.
Wow.
Nie jesteś w stanie odczytać tego, co wyczułaś. Co się stało? Ale...
Nie, próbowałem wykryć w mojej głowie portale dookoła i... Nie wiem, co się dzieje. Coś się dzieje niedobrego i już nie chcę tu być.
Ostrożnie z używaniem magii tutaj. Dobra.
Czyż mogę z tego wyjść szybko, czy to jest jakby stałe? Że
tak, po prostu nic nie byłaś w stanie to przebić mentalnie. Docieracie do końca tunelu, w którym w dalszym ciągu światłość jest tak duża, że nie jesteście w stanie dojrzeć, co jest w pokoju obok. Jak w końcu zanurzacie się w niej. Na chwilę oślepia was ona kompletnie, jednak kiedy otwieracie oczy, zdajcie sobie sprawę, że znajdujecie się w bardzo przytulnym gabinecie. Widzicie tutaj jakąś skórę jakiegoś niedźwiedzia rozłożoną na ziemi. Bardzo przytulny kominek, który delikatnie jeszcze żarzy się, dając przyjemne, ciepłe światło oświetlające cały gabinet. Widzicie tu kilka foteli ustawionych w takie drobne półkole. Przy jednym z nich siedzi starszy mężczyzna. Ma on łysiejącą generalnie siwiznę, w której już tylko zachowały się włosy jedynie po bokach. Wygląda, jakby była to lekka podkowa. Twarz ma taką dosyć pomarszczoną, jednakże ogólnie moglibyście powiedzieć, że jak na swój wiek trzyma się raczej dobrze. Powiedzielibyście, że to jest mężczyzna, który, no co w tych czasach byłoby kompletną rzadkością, ale ma około 70 lat, ale mimo tego jest w naprawdę w dobrym zdrowiu. Popija on jakiegoś rodzaju herbatę, kiedy wchodzicie, odkłada ją na bardzo ładny drewniany stolik, który znajduje się przed nim. Uśmiecha się do was. No dobrze. Wiem, po co tu przyszliście, ale może najpierw wolelibyście porozmawiać.